kiedy pastor na początku powiedział, że mamy się uczyć również tego słowa dziękuję, to ja chciałbym do czegoś się przyznać. To znaczy, nie wiem, czy to można powiedzieć pochwalić, ale przyznać się od czasu, kiedy brat Wojtek w zeszłym miesiącu mówił na temat tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi i co to znaczy, jaki to jest zaszczyt być dzieckiem Bożym, postanowiłem, chociaż robiłem to też przedtem, ale postanowiłem tak codziennie z taką świadomością, kiedy się modlę, mówić do Boga jako do mojego Ojca. Dziękuję Ci, że Ty jesteś moim Ojcem, że ja jestem Twoim dzieckiem. To jest niesamowity zaszczyt, jeżeli to zrozumiemy, jeżeli to będziemy doceniać właściwie, będziemy rozmawiać z Bogiem jak z naszym Ojcem, to też będziemy rozmawiać jako z kimś, kto nas kocha, tak jak dziecko, które wie, że rodzic go kocha, przyjdzie do niego z każdą potrzebą. Tak samo my, jeżeli naprawdę tym żyjemy i jeżeli jesteśmy wdzięczni Bogu za to, kim On jest dla nas, że jest naszym Ojcem, to będziemy przychodzić do Niego z wiarą. To jest największy zaszczyt, jaki nas mógł spotkać. Być dzieckiem Bożym kogoś, kto jest tak wielki, kto jest tak potężny, kto ma wszelką moc. Dzisiaj, wiecie, ludzie, którzy mają jakieś tam pochodzenie albo mają rodziców na jakimś wysokim stanowisku, nieraz wykorzystują to, ja mogę sobie na wszystko pozwolić, bo mój tato jest tym i tym. Czasem tego wykorzystują, to wykorzystują w złych celach. Pamiętam kiedyś, tam gdzie mieszkamy, naprzeciwko nas, po drugiej stronie, jest taki sad, niewielki sad i ktoś tam wszedł przez ogrodzenie, patrzyłem tak z okna i zamiast tam gdzieś sobie urwać tych jabłek, czy jakie tam owoce były, to łamał gałęzie i no i ten gospodarz go zauważył. Wyleciał tam z jakąś lagą na niego, a on mówi, tylko mnie rusz, ty nie wiesz, kim jest mój ojciec. Więc czasem ludzie w taki sposób się powołują, w niewłaściwy sposób do czynienia czegoś złego, bo mają protekcję, bo mają poparcie. A my, jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, to jest coś takiego, czym możemy się chwalić i możemy być świadomi tego, że On w każdej chwili może nam pomóc, że On stanie za nami. A dzisiaj chciałbym mówić na, jakby kontynuować ten temat. Jest napisane w liście do Rzymian w 8 rozdziale, a 14 wiersz. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, to Duch Boży nas prowadzi. I tak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. To jest taka cecha charakterystyczna dziecka Bożego. To dziecko jest prowadzone przez Ducha Bożego. Ale jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, to mamy też pewne zobowiązania. I w tych poprzednich dwóch wersetach, w 8 rozdziale Rzymian, 12 i 13 wiersz, jest powiedziane, tak więc bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała, jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. I tak by się wydawało, że no to jest dla jakichś tam wybranych ludzi. Nieprawda, to jest dla każdego prawdziwego chrześcijanina. Ale tak, gdybyśmy mieli komuś wytłumaczyć, obcemu komuś, no co to jest prawdziwy chrześcijanin? Jak poznać prawdziwego chrześcijanina? Jak to wyjaśnić? Co byśmy powiedzieli? No wiemy, że wierzący to jest człowiek, chrześcijanin to jest człowiek wierzący, który miłuje Chrystusa, postępuje według nauki Pisma Świętego, ale trudno to jakoś tak jednym słowem wyrazić. Możemy powiedzieć, że chrześcijanin to jest dziecko Boże, a więc ci, którzy narodzili się, jak słyszeliśmy w tamtym też kazaniu brata Wojtka, nie z woli ciała, ale z Ducha Bożego. Więc Bóg mówi że chrześcijanin to jest ktoś, kto miłuje Boga, kto ma z Nim społeczność i kto jest prowadzony Duchem Świętym, prowadzony przez Ducha Świętego. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I chciałbym właśnie o tym coś powiedzieć, o prowadzeniu Duchem Świętym, ale w takim normalnym, codziennym życiu. Może czasem podchodzimy do tego, no Duchem Świętym być prowadzony, no to w takich wielkich jakichś sprawach, no to trzeba. Ale chciałbym mówić o tym codziennym naszym życiu, o tym, jak możemy, jak powinniśmy być prowadzeni Duchem Świętym w takim właśnie codziennym naszym życiu. Niektórzy oceniają to, że czy ktoś jest wierzący, czy ktoś jest chrześcijaninem, po tym, czego nie robi. Znamy takich ludzi, którzy tylko na to zwracają uwagę. To też jest prawda, że prawdziwy chrześcijanin pewnych rzeczy nie robi i tak jak przeczytałem, dłużnikami jesteśmy nie ciała, żeby żyć według ciała, ale mamy duchem sprawy ciała umartwiać, a więc pewnych rzeczy nie robi i to jest prawda, ale to nie dlatego możemy powiedzieć o kimś, że on jest chrześcijaninem, bo on pewnych rzeczy nie robi. Jest natomiast odwrotnie, że on pewnych rzeczy nie robi dlatego, że jest chrześcijaninem. I w pierwszym liście Jana, 3 rozdział, a 9 wiersz, ja tylko zacytuję trochę. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. A więc pewnych rzeczy wierzący człowiek, chrześcijanin, dziecko Boże, nie robi. Dlatego, że miłuje Boga, że miłuje tego, który go przyjął za dziecko i nie chce mu sprawić przykrości, i dlatego pewnych rzeczy nie robi, ale nie dlatego jest chrześcijaninem. Pamiętam, kiedyś słyszałem taki przykład, że pewien sprzedawca jeździł po wiosce, oferował swoje towary i kiedy przyjechał do pewnego chrześcijanina, prostego człowieka, wierzącego, ten, kiedy wysłuchał, co mam mu do zaoferowania, jakie towary, mówi, a teraz ja mam pytanie, czy ty jesteś chrześcijaninem? A on mówi, no oczywiście, dobrym chrześcijaninem jestem, a po czym to poznajesz, że jesteś dobrym chrześcijaninem? On mówi, no przecież nie upijam się, nie palę, nie przeklinam, nie kradnę. I ten prosty człowiek mówi, to wygląda na to, że mój koń też taki jest. On ani nie przeklina, ani się nie upija, ani nie mówi nic brzydkiego. A więc nie po tym poznajemy, że ktoś jest chrześcijaninem, że pewnych rzeczy nie robi. Autentyczny chrześcijanin to jest ktoś, kto ma żywą społeczność z Jezusem Chrystusem, żyje według woli Bożej i jest prowadzony Duchem Świętym w codziennym życiu. Bo wielu ludzi, którzy nawet nie znają Boga, ba nawet nie chcą Go znać, żyją moralnie. Pewnych rzeczy nie robią. A więc nie po tym się poznaje, chociaż podkreślam to, że człowiek wierzący, chrześcijanin, na pewno pewnych rzeczy nie robi, bo nie chce Bogu sprawiać przykrości. Wielu tak zwanych chrześcijan uważa, że to jest możliwe dla jakichś wybranych ludzi, dla niewielu superchrześcijan. Na przykład pastor to ma być prowadzony Duchem Świętym. Ale my w codziennym życiu jak? A Bóg chce, żeby każdy z nas, zwykłych ludzi, był prowadzony przez Ducha Świętego w naszym postępowaniu. I chciałbym właśnie na ten temat dzisiaj jeszcze coś powiedzieć, bo inaczej bylibyśmy tylko ludźmi nierobiącymi pewnych złych rzeczy. Wielu nawet tak zwanych chrześcijan dzieli swoje życie na tak zwane duchowe i to codzienne, świeckie, to fizyczne życie. Na przykład idziemy do kościoła, czy czytamy Słowo Boże i to uważamy za duchowe. No to jest prawda. A kosimy trawnik, idziemy do pracy, robimy zakupy, czy gotujemy obiad. To jest to nasze codzienne życie i z tym Bóg nie musi mieć nic wspólnego. Nieprawda. Jeżeli tak ktoś uważa, to naprawdę wiele traci. I w liście do Kolosan jest powiedziane w 3 rozdziale, a 17 wiersz. Wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Czy możesz, bracie, siostro, tak na koniec dnia, kiedy modlisz się, może przed snem, mam nadzieję, że każdy to robi, powiedzieć przed obliczem Bożym: Boże, dzisiaj wszystko, co czyniłem, nawet wszystko, co mówiłem, to było w Twoim imieniu. Ja myślę, że chyba każdy z nas musi powiedzieć: Panie, nie wszystko tak było. Czasem kierowałem się swoimi myślami, tym, co ja uważam za dobre, a nawet nie myślałem o tym, czy to się Tobie będzie podobać. A więc, żeby słyszeć Boży głos, musimy być nastrojeni na słuchanie, na słyszenie tego głosu. Musimy być nastrojeni na odpowiednie fale. Bóg patrzy na to właśnie w ten sposób, bo chce, jeżeli jesteśmy Jego dziećmi, chce nas prowadzić i chce, żebyśmy przez to uniknęli wielu, wielu przykrości, wielu niewłaściwych rzeczy i wielu tragedii nieraz. Bóg mówił i mówi, jeżeli chcemy Go słuchać. I to wszędzie. On chce mówić na ulicy, na targu, w domu, kiedy jesteśmy. Może ktoś pomyśli, no jeszcze nigdy nie słyszałem, jak Bóg mówi. Są też tacy, którzy często mówią: Bóg mi powiedział, Bóg mi pokazał. No a ja co? Nie słyszałem jeszcze, jak Bóg mówi. Nikt nie mógłby się narodzić na nowo, gdyby nie ten Boży głos, który do ciebie przemówił, który cię pociągnął, który ci objawił to, że potrzebujesz Boga. To Bóg mówił. Ja w tym tygodniu akurat dowiedziałem się, że mój bliski przyjaciel, pastor ze zboru w Kalifornii, w którym miałem okazję kilka razy być, usługiwać, niesamowicie miły, serdeczny człowiek, odszedł do Pana. I miałem okazję jeszcze 2 tygodnie temu z nim rozmawiać, zadzwoniłem, dość długo rozmawialiśmy. I on mówi tak: jestem słaby. W niedzielę mam jeszcze kazanie, nie wiem, czy będę mógł go powiedzieć. Ale mówi: myślę, że już się tu nie spotkamy, natomiast spotkamy się w niebie. Tak żeśmy się rozeszli. Teraz usłyszałem w tym tygodniu, zmarł, odszedł. I tak w internecie miałem okazję oglądać nabożeństwo takie pożegnalne i świadectwo jednego człowieka, też naszego przyjaciela, oni byli bardzo bliskimi przyjaciółmi i zawsze, kiedy tam byłem, zapraszali nas do swojego domu. To jest biznesmen Chińczyk. Bardzo dobrze im się powodzi, starszy człowiek. I on, ja nie znałem jego życia przedtem, wiem, że jest bliskim przyjacielem tego pastora, moim przyjacielem też. I on, kiedy poproszono o świadectwa na temat tego, co ktoś chciałby powiedzieć o tym pastorze, który odszedł, wyrażali się o nim niesamowicie ciepło wszyscy. Ja też bym mógł tak powiedzieć, ale ten właśnie przyjaciel, nazywa się Ray Wong, mówi tak: ja Bogiem się nie interesowałem. Mnie to nie było potrzebne, miałem swoje biznesy, ale mówi, moja żona kiedyś poszła do pewnego kościoła i tak zaczęła się tym interesować. A mówi, ty masz swoje, ja się nie będę tym interesował. I mówi, kiedyś powiedziała, zaprosiłam kilku ludzi z tego kościoła i pastora zaprosiłam do siebie. On mówi, no to dobra, ja idę do swojej roboty, poszedł na strych sprzątać, bo hodował gołębie, więc mówi, trzeba było tam posprzątać. Poszedł na ten strych, no ale wreszcie jak posprzątał, cały brudny, zakurzony przyszedł i spotyka tego pastora, który wyciąga do niego rękę, mówi, nie, ja się nawet nie będę witał, jestem brudny. Mówi, akurat sprzątałem, bo mam gołębie takie, które biorą udział w takich zawodach. I mówi, nie nadaje się, mnie to nie interesuje. Mówi, a on jednak uścisnął moją rękę, przytrzymał mnie na chwilę i mówi, ja się pomodlę o ciebie. I mówi, modli się o mnie i modli się, żeby w następnym konkursie te moje gołębie wygrały. No trudno, mówi, a jakbyś mógł to przyjść w środę na nabożeństwo? Mówi, no jakoś tak, no poszedłem na to nabożeństwo. I mówi, kiedy on zaczął mówić, powiedział kilka zdań, mówi, ja jako taki człowiek twardy, biznesmen, rozpłakałem się. I mówi, całe nabożeństwo przepłakałem, słuchałem tego, co on mówi, przepłakałem. Na następny tydzień przyszedłem, znowu przepłakałem. I mówię do żony, coś ty mu nagadała. On wszystko o mnie wiedział. Mówi, skąd on by wiedział takie rzeczy? Przecież to było o mnie. I mówi, tak mnie to przekonało, że postanowiłem również i ja stać się dzieckiem Bożym. I już, mówi, przez ostatnie 25 lat Bogu służy naprawdę szczęśliwie. To jest takie świadectwo, że nawet wtedy, kiedy jesteśmy czasem po raz pierwszy, słyszymy Słowo Boże, to Bóg mówi. Bóg mówił do tego człowieka, mówił w taki sposób, że rozpłakał się, bo wiedział, że to do niego. I Bóg mówi do każdego w taki sposób, kiedy nawróciliśmy się, to był Jego głos. Ja miałem 15 lat wtedy, pamiętam też ten głos, kiedy Bóg do mnie mówił, kiedy postanowiłem pojednać się z Bogiem, kiedy, jak to nazywamy, moje imię zostało zapisane w Księdze Żywota. I to nie tylko wtedy. On chce mówić i mówi również i dzisiaj. Jeżeli jesteśmy na tyle blisko Niego, żeby słyszeć Jego głos. Dlaczego mamy być blisko? Bo On mówi przeważnie cicho i nie chce konkurować z innymi głosami. Jeżeli my słyszymy wszystko naokoło, jeżeli słuchamy wszystkich, to czasem On jako dżentelmen powie, no poczekam, ja nie będę przekrzykiwał. Ludzie dzisiaj szukają nadnaturalnego prowadzenia wiedzy, co ich czeka. Dlatego astrologia, wróżbiarstwo kwitnie. Ci ludzie mają się dobrze, zarabiają masę pieniędzy, bo ludzie chcą wiedzieć, co ich czeka. Kiedyś słyszałem takiego pastora w Stanach Zjednoczonych, który mówi, jeżeli uważasz, że jasnowidz wszystko wie, to zapytaj go, dlaczego chce, żebyś mu podał numer twojej karty kredytowej. Jeżeli on wszystko wie, to powinien też to wiedzieć. Ale to są tylko zwodnicze takie słowa, żeby ludzi omamić, żeby im pokazać, że oni coś wiedzą. Chociaż ci ludzie czasem rzeczywiście coś wiedzą, tylko nie od Boga. Ludzie czytają horoskopy, ale przez to nie Duch Święty, ale Duch Ciemności ma do nich dostęp. I to jest ostrzeżenie, żebyśmy tego nie robili, żebyśmy od tego uciekali. Duch Święty prowadzi tych, którzy chcą być prowadzeni i którzy Go o to proszą i którzy słuchają Jego głosu. Czasami musimy trochę zwolnić, wyhamować, by usłyszeć ten głos Ducha Świętego. Nie wiem, czy ktoś pamięta, co mówiłem tu 3 tygodnie temu. Nie będę egzaminował, ale mówiłem o lekarstwie na stres. I mówiłem, że tym lekarstwem jest samotność. Ale nie tak, że wszyscy mnie opuścili, nikt mnie nie chce, tylko chcę być sam, sam na sam z Bogiem, żeby nic nie widzieć, nic nie słyszeć i żeby mi nikt nie przeszkadzał, żebym mógł mieć tą niezakłóconą społeczność i wtedy uspokoić się przed Bogiem i słyszeć, co On ma do powiedzenia. A więc musimy nastroić się w takiej ciszy na słuchanie, tak jak radio. Jeżeli chcemy go słyszeć, to musimy mieć nastawiony odbiornik na właściwe fale. Wiemy, że również tu są fale radiowe. Tu w tym miejscu też są fale radiowe. Są fale takie, na przykład dzisiaj no, prawie każdy ma komórkę i gdyby zadzwoniła komórka do kogoś z nas, to te fale by trafiły do właściwego odbiornika. Bo jest nastrojony właśnie na tą częstotliwość. Jeżeli nastawimy odbiornik na odpowiednie fale, to wtedy wyraźnie słyszymy również w radiu. I tak jest z głosem Ducha Świętego. Czasem w tłumie, w gwarze potrafimy wyłapać jeden głos, bo chcemy ten głos słyszeć. Mnie przeszkadza na przykład, jeżeli ja chcę się skupić, ja słyszę jakieś inne głosy, ale są ludzie, którzy potrafią nic nie słyszeć, choćby było bardzo głośno, a słyszą to jedno. Moja żona taka jest. Potrafi nic nie słyszeć, bo słucha jednego. Można takim ludziom pozazdrościć. Ja nie potrafię, mnie rozprasza byle co. I teraz, jeżeli mamy być prowadzeni Duchem Świętym, to musimy słyszeć Boga, Ducha Świętego, jak mówi. Ale jak Bóg mówi? Chciałbym podać kilka przykładów. Mówi przez swoje słowo. To jest pierwszy przykład. Niektórzy mówią, ja nigdy nie słyszałem, jak Bóg mówi, a to nieprawda. Na przykład, jeżeli jesteś mężem, to czy słyszałeś już mężowi miłujcie żony swoje? Słyszałeś. To jest głos Boży. A więc nie możesz powiedzieć, że Bóg nie mówił nigdy do ciebie. Czasem ludzie nie chcą pewnych rzeczy słyszeć. Ja niedawno posługiwałem się takim przykładem, który przeczytałem, chyba go tu cytowałem. Jak jeden człowiek mówi, że w Biblii wszystko jest niezrozumiałe, to tam nie da się tego zrozumieć. A wtedy ten chrześcijanin, który go słuchał, otworzył mu, mówi, że tam nie ma nic takiego, co by można zrozumieć. Otworzył mu Biblię i pokazuje, przeczytaj sobie, nie cudzołóż. A on taki był. Mówi, mówi Bóg, można zrozumieć, tylko że nie chcesz. Nie chcesz tego słyszeć. A więc Bóg mówi po pierwsze przez swoje słowo. To mówi Bóg. I nie trzeba się modlić. Panie, na przykład, czy mam miłować żonę, czy mam to, czy tam zrobić. Bo jeżeli mamy to napisane, to znaczy Bóg tak powiedział i tak mamy postępować. Możemy się najwyżej modlić, Panie, pomóż mi tak postępować. I kiedy na przykład ja w niedzielę rano wstaję, to nie muszę się modlić, Panie, powiedz mi, czy mam iść dzisiaj do zboru. Ja nie wiem, co by Bóg sobie pomyślał, gdybyśmy tak Go zapytali. Bo wiem, co mówi Słowo Boże. Nie opuszczajcie wspólnych nabożeństw. Czasem, kiedy czytam Słowo Boże, nieraz coś mnie dotknie. Chociaż znam to na pamięć. Ja się przyłapuję na tym, że ponieważ no, przeczytałem całe Słowo Boże, całe Pismo Święte, nie liczyłem ile razy, ale na pewno było tego ponad 50, to czasem, kiedy czytam, zacznę jakiś werset, ja już wiem do końca, mógłbym to zacytować, co to jest. I nieraz przyłapuję się na tym, aha, tak to przeleciałem, no bo przecież to znam na pamięć. Ale Bóg mówi zawsze. I czasem przez coś, co naprawdę już znamy tak dobrze, Bóg przemówi. I naraz to do mnie, to dzisiaj Bóg to do mnie powiedział. Tak jest, to mnie dotyka. Bóg tego chce. To właśnie głos Ducha Świętego, który chce nas prowadzić jako dzieci Boże. Drugie. Głos wewnętrzny. Co to jest za głos wewnętrzny? Rzymian 8, rozdział 16, wiersz. Apostoł Paweł napisał tak. Rzymian 8, 16. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A więc Duch Święty, który jest wewnątrz nas, On daje nam świadectwo. A więc przez ten głos Ducha Świętego Bóg mówi do nas, wewnątrz nas. To jakby takie mocne przeświadczenie albo myśl, która niekoniecznie pochodzi od nas i która powraca. Ja nieraz miałem takie takie chwile, takie momenty, takie wydarzenia, że kiedy miałem z kimś rozmawiać, tak się modliłem: Panie Boże, no nie wiem, co powiedzieć. I wtedy, kiedy trzeba było powiedzieć, przyszła mi taka myśl i powiedziałem to, i to było to. Tak sobie pomyślałem: Panie Boże, ja bym tego nie wymyślił. To jest właśnie ten głos wewnętrzny, głos Ducha Świętego. To Duch Święty, który mieszka w nas, pobudza od wewnątrz. Ale musimy uważać, żeby to było zgodne ze Słowem Bożym. Po trzecie, Bóg, Duch Święty prowadzi przez pokój albo niepokój. I znowu w liście do Kolosan, w 3 rozdziale, a 15 wiersz, Paweł pisze do zboru w Kolosach tak. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Pokój Boży niech prowadzi. Czasem chcesz coś zrobić, ale modlisz się i coś wewnątrz cię niepokoi. Nie lekceważ tego. To jest ważniejsze niż okoliczności. Ja muszę się przyznać, że nieraz sparzyłem się na tym, bo coś chciałem zrobić, czy podjąć jakąś decyzję i miałem jakiś taki niepokój, no ale przecież wszystko się tak układa, że a zrobię tak. I potem ponosiłem tego konsekwencje. Nieraz słyszymy tak, no Bóg, to przecież Bóg otworzył mi drzwi, ale drzwi może otworzyć nie tylko Bóg i zamknąć też. Czy masz w tym pokój, w tym, co robisz, czy co chcesz zrobić? Uważajmy na to. To jest również prowadzenie przez Ducha Świętego. Następnie Bóg prowadzi przez innych ludzi. Również przez to nas może Bóg prowadzić. I znowu list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 24 i 25 wiersz. List do Hebrajczyków, 10, 24, 25. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i do dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Bóg może użyć innych ludzi, by nam wskazać drogę, czy nawet napomnieć. Czytaliśmy: baczmy, czyli uważajmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i do dobrych uczynków. A więc również przez to Bóg może do nas przemówić, Bóg może coś do nas powiedzieć. Bo Bóg kogoś pobudził, Bóg komuś dał objawienie, Bóg komuś dał słowo i to jest do nas. A więc Bóg również przez to mówi i prowadzi przez Ducha Świętego. Następnie Bóg używa również nawet naszego rozsądku. I w przypowieściach Salomona, 24 rozdział, a 3 i 4 wiersz, czytamy takie słowa. Przypowieści Salomona 24:3-4. Dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością. I dzięki rozsądkowi napełnia się spichlerze wszelkimi cennymi i upragnionymi dobrami. To Bóg dał nam zdrowy rozsądek. Bóg dał nam sumienie, które ma każdy. Niektórzy go potrafili zagłuszyć, ale jeżeli robimy coś niewłaściwie, to sumienie nas oskarża. Na przykład, jeżeli ktoś wydaje pieniądze nierozsądnie, to nie ma się co modlić: Panie Boże, zaspokój moje potrzeby finansowe. Bo Pan Bóg chce błogosławić tych, którzy rozsądnie postępują w ten sposób. Również przypomniało mi się świadectwo też z tego nabożeństwa pogrzebowego mojego przyjaciela. Inny człowiek mówił właśnie coś na ten temat. Mówi tak: ja poznałem pastora Willa 25 lat temu. Przyszedłem do niego jako młody człowiek, mówi wierzący. No byłem wierzący, ale przyszedłem do niego, bo miałem problemy finansowe. Mówi, ale przyznaję się, że miałem takie podejście, że jeżeli mogę czegoś nie zrobić, to na pewno się za to nie wezmę. Jeżeli coś nie jest konieczne, zawsze znajdę wymówkę, żeby tego nie zrobić. I mówi, pastor Will porozmawiał ze mną. Mówi, jak na mnie spojrzał, jak mnie objechał. Mówi, młody człowieku, jesteś zdrowy. Bóg dał ci ręce, Bóg dał ci zdrowy rozsądek. Masz już rodzinę i masz obowiązek. Jeżeli ty się teraz nie weźmiesz za robotę, to nie chcę cię znać. Mówi, potem poszperał w kieszeni, wszystko co miał wyciągnął, dał mi. Mówi, a teraz idź i znajdź pracę. I mówi, to była lekcja dla mnie. I poszedłem, znalazłem pracę i obecnie mam rodzinę i tej rodzinie dobrze się powodzi. A więc Bóg dał nam rozsądek, dał nam zdrowy rozum, dał nam również sumienie, przez które chce nas prowadzić. Często słyszymy, tak, Bóg mi powiedział, Bóg mi kazał, bo niektórzy ludzie chcą, żeby za ich nierozsądne decyzje odpowiadał ktoś inny. A szczególnie jeżeli to Bóg kazał, no to kto będzie to kwestionował? Znam takich ludzi, którzy na to się powoływali i nie miało to absolutnie żadnego potwierdzenia u Boga. Oczywiście Bóg mówi tam, gdzie to jest potrzebne, ale na co dzień mamy Jego słowo i mamy zdrowy rozsądek, bo ja widziałem już najróżniejsze rzeczy, które ludzie robili nierozsądnie, a potem zwalali winę na Boga. Następnie, jak Bóg mówi, przez dary Ducha Świętego. Mamy w tej liście 9 darów, mamy 3 dary, tak zwane dary mowy. To jest słowo wiedzy, słowo mądrości, proroctwa. Bóg może w ten sposób również mówić do nas. I w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 8 do 10 wiersza, przeczytajmy jeszcze ten urywek. 1 Koryntian 12, 8 do 10. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, inny przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. A więc Bóg również w ten sposób do nas mówi, jeżeli jest potrzeba i On wie, kiedy ten dar posłać, żeby do nas przemówić. Ja może posłużę się takim przykładem. Dzisiaj już może młodzi ludzie tego nie rozumieją, ale przykład, który słyszałem od mojego teścia kiedyś. Kiedy mówiliśmy na temat darów Ducha Świętego, Słowa Bożego, on mówi tak. Wiecie, szczególnie młodzi, kiedyś, jeżeli komuś się chciało, do kogoś się chciało coś napisać, o czymś powiedzieć, to się pisało list. I czasem w tym liście można było wiele napisać, długi list. Ten list człowiek mógł potem wysłać, ten ktoś go mógł czytać, wracać do niego, sprawdzać. A jeżeli nie było czasu, była pilna sprawa, to wysyłało się telegram. Nie wiem, czy jeszcze ktoś teraz telegramy wysyła. Wtedy, jeżeli się wysyłało telegram, to tylko najważniejszych kilka słów. Żeby pilną wiadomość wysłać, bo ten telegram dochodził niemal błyskawicznie do tego kogoś, kogo wysyłamy, kogo chcemy powiadomić, bo nie było czasu. I właśnie mój teść mówi tak. To jest tak, różnica między Słowem Bożym a proroctwem. Mówi, jeżeli Bóg ma czas, żeby ci powiedzieć coś, masz Jego Słowo, czytaj, dowiaduj się. Tak jak ten list od Niego, który możesz ciągle czytać i dowiadywać się. A jeżeli jest pilna sprawa i nie ma czasu, to on wyśle ci telegram. Wyśle ci słowo prorocze i to będzie od Boga. A więc również przez ten, w taki sposób Bóg prowadzi, Duch Święty prowadzi. I jeszcze jedno. Bóg, Duch Święty mówi, czy prowadzi przez w sposób ponadnaturalny. Na przykład przez aniołów, przez sny, przez widzenia. Mamy wiele przykładów w Słowie Bożym, kiedy Gedeon, człowiek, który był, no można powiedzieć, wystraszony, bo byli pod okupacją midiańską, krył się gdzieś, żeby go nie złapali, kiedy młócił pszenicę. Do niego przyszedł anioł, bo była ważna sprawa i trzeba było znaleźć kogoś, kto byłby na tyle pokorny, posłuszny, żeby wykonać Boże polecenie. Więc anioł do niego przemówił. Znamy tę historię, nie będę jej przypominał. Następna historia to Samuel. Kiedy jeszcze był dzieckiem, kiedy był na służbie w świątyni u kapłana Eliego, Bóg przyszedł do niego we śnie i mówi: Samuelu. On myślał, że to kapłan Eli woła. Wstał, poszedł do kapłana, mówi: o co chodzi, wołałeś mnie? Nie wołałem. Idź, połóż się. Poszedł, położył się i znowu słyszę: Samuelu. I znamy tę historię. Tak było po raz trzeci. Wtedy Eli mu już powiedział: jeżeli jeszcze raz usłyszysz, to nie chodź do mnie, tylko słuchaj. Powiedz: mów, Panie, sługa Twój słucha. A więc było znowu coś szczególnego, co Bóg chciał powiedzieć i powiedział to do Samuela przez sen czy przez takie wyraźne słowo. Również Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, czytamy, kiedy sprawował służbę w świątyni, stanął anioł koło niego po drugiej stronie ołtarza i przemówił do niego. A więc również w ten sposób Bóg może prowadzić, Duch Święty może prowadzić człowieka w ponadnaturalny sposób, ale nie czekajmy na to. To nie jest tak na co dzień. Jeżeli jakiś anioł mi się pokaże, no to wtedy wiem, że to Bóg chce, żebym tak zrobił. Jeżeli czytasz tak w Słowie Bożym, to nie musisz mieć objawienia anioła, bo Duch Święty prowadzi właśnie w taki sposób. Jednak musimy czasem to filtrować przez Słowo Boże. Szczególnie jeżeli chodzi o rady ludzi. Bo ludzie mogą mówić z różnych pobudek, a nasz rozum, nasz rozsądek może być pod presją różnych pragnień. Na pewno spotkaliście już ludzi takich, którzy byli tak przekonani, że to jest od Boga, bo bardzo tego chcieli i nie dopuszczali żadnej innej myśli. A więc możemy być pod taką presją czegoś, co bardzo chcemy, i uważać, że to jest od Boga. To wszystko może mieć różne źródła, szczególnie to, co pochodzi z wewnątrz nas. Jeżeli będziemy uważać, jeżeli będziemy konfrontować to ze Słowem Bożym, to nie będziemy zgorszeniem dla nikogo, ale będziemy błogosławieństwem. Jeżeli przeżyliśmy już wiele lat z Panem, to wiemy, że to nie zawsze jest takie jasne, nie zawsze jest takie wyraźne, takie proste. Na przykład apostoł Paweł był człowiekiem, który miał wielkie objawienia, był prowadzony Duchem Świętym, a czasem też nie wiedział. Był zachwycony do trzeciego nieba, nawet opowiada, że, znaczy pisze, że nie godzi się tego nawet opowiadać, co on tam widział. Anioł go prowadził. Jezus mu się objawił w nadzwyczajny sposób, a czasem próbował i nie wiedział. Chciał iść do jednego miasta, nie wyszło. Duch Święty mu zabronił. Brama, droga zamknięta. Do drugiego też. Wreszcie miał sen i wtedy zrozumiał, że to jest od Pana i że to Bóg chce go tam poprowadzić. A więc uważajmy, żeby zbyt pochopnie i zbyt lekko nie mówić: Pan mi powiedział, bo możemy się mylić. Jeżeli to nie jest od Boga, bo powoływanie się, że ktoś mi coś powiedział, jeżeli on tego nie powiedział, może być karalne. Ja wolę mówić, że odczuwam, wiem, że Bóg chce, czuję, że to jest od Pana. Jeżeli nie wiem, jeżeli nie jestem przekonany, że Pan tak powiedział wyraźnie, To nie mówię, że to Pan powiedział. Paweł również kierował się zdrowym rozsądkiem i kiedy spotkał na przykład Akwilasa i Pryscylę, postanowił zostać z nimi i robić namioty. I tam nie jest powiedziane, że Pan mu powiedział. Tu masz wzrastać teraz, że Bóg go poprowadził, anioł mu kazał. Ale on wiedział, że potrzebuje zarobić, potrzebuje pieniędzy, więc przyłączył do nich i robili namioty. To był jego zawód. Bóg chce nas prowadzić, Duch Święty chce nas prowadzić w sprawach codziennego życia, różnymi sposobami. I to jest właśnie prowadzenie Duchem Świętym. Jeszcze jedno, gdzie potrzebujemy tego prowadzenia Duchem Świętym? Jak Duch Święty prowadzi? Podałem kilka przykładów. Teraz gdzie potrzebujemy prowadzenia Duchem Świętym? Na przykład w domu. Potrzebujemy? W rodzinie? W wychowaniu dzieci? Na przykład słyszałem jednego brata, który mówił, że dzieci chciały pójść na jakiś film. I pytają taty, tato, możemy iść na ten film? A on mówi, wiecie co, pomódlcie się i zapytajcie Boga, czy to jest właściwy film. A to już wiemy, że nie. I czasem ludzie chcą coś zrobić, ale jakbym Boga zapytał, bo Bóg może powiedzieć, że to nie to. A więc w domu też potrzebujemy w naszym codziennym życiu prowadzenia Duchem Świętym. Gdyby rodzice powiedzieli, nie pójdziecie, czy nie będziecie tego oglądać, to by się buntowały. A dlaczego? Ale ponieważ powiedział, zapytajcie Boga. To one wiedziały, jaka będzie odpowiedź. I na przykład, jeżeli na kogoś się często denerwujesz, ktoś cię denerwuje, warto by zapytać, dlaczego? Co to jest? Bo czasem, wiecie, jak to jest w rodzinie, mówi się, że rodziny się nie wybiera i musimy jedni drugich znosić, czasem choćby nie było łatwo, ale nieraz z innymi ludźmi, jeżeli ktoś nas na przykład często denerwuje, to nie zawsze musimy mieć bliskie relacje, możemy unikać takich rzeczy, które nas wyprowadzają z równowagi. Po drugie, potrzebujemy Bożego prowadzenia w pracy. Potrzebujemy Bożej mądrości, Bożego kierownictwa. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że Bóg wie wszystko na temat twojej pracy i może doradzić, może ostrzec? Ja wiele razy mogłem tego doświadczyć. Zrobiłbym coś albo podjąłbym jakąś decyzję, szczególnie kiedy jeszcze pracowałem zawodowo. Ale kiedy skupiłem się na tym, Panie Boże, co ja mam zrobić? To wiedziałem, że pewnej decyzji nie mogę podjąć. Czasem było tak, ponieważ miałem do czynienia z bilansami. Czasem siedzimy do nocy i nie wiem, co jest. Nie można znaleźć. Nie zgadza się. I kiedy zapytałem Boga, naraz przyszła mi myśl, gdzie tego szukać? O, jest. I nawet w takich sprawach Bóg wie. Jeżeli Pan Jezus mógł powiedzieć do zburzonego jeziora, ucisz się, to jest siła natury. To On wie również wszystko o twojej pracy. Jeżeli Mu zaufasz, On może poprowadzić. I tak jak czytaliśmy w tym liście do Rzymian, jeżeli żyjecie według ciała, pomrzecie. A jeżeli duchem sprawy ciała będziecie rozsądzać, żyć będziecie. A więc w rozsądzeniu, czy coś jest od Boga, czy nie. Teraz są takie, żyjemy w czasach takiej tak zwanej politycznej poprawności. Pewnych rzeczy nie można tak nazwać, o pewnych rzeczach nie należy mówić, bo to jest niepoprawne. I tu potrzebujemy Bożego prowadzenia, Bożego rozsądku, żeby nie mówić czegoś, co nie jest zgodne z wolą Bożą i ewentualnie, żeby też kogoś nie gorszyć. Następnie potrzebujemy tego Bożego prowadzenia Potrzebujemy Bożej ochrony przed niebezpieczeństwami w życiu. Na pewno słyszeliście od ludzi starszych, którzy gdzieś tam przyjechali ze wschodu, czy którzy przeżyli wojnę, jak od ludzi wierzących, jak doszło słowo od Boga, na przykład nie zostań tu, uciekaj. I okazało się, że uciekli, a za moment tamto miejsce zostało zniszczone. To jest właśnie Boże prowadzenie i Bóg w ten sposób chce swoje dzieci ochraniać. Jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, to wszystko właśnie jest dla nas. To jest wspaniałe. Słyszałem wiele świadectw po tym wydarzeniu, kiedy te wieże Trade World Center w Nowym Jorku zostały zburzone. Wielu ludzi ze zboru i brata Dawida Wilkersona i brata Jima Cymbali, którzy są w Nowym Jorku, składało świadectwa. Miałem być w pracy, bo pracowali tam. Ale spóźniłem się na autobus i Bóg mnie uchronił. Ktoś tam inny mówi, byłem już w pracy, ale wysłali mnie po coś na zewnątrz i nie zginąłem. Właśnie w ten sposób Bóg chroni swoje dzieci. Ale głównym celem Ducha Świętego i prowadzenia przez Ducha Świętego w naszym życiu jest to, żeby przygotować nas jako oblubienicę dla oblubieńca. Żebyśmy byli gotowi. Tak jak Eliezer, ten najstarszy sługa Abrahama, był wysłany, żeby znaleźć, żeby przygotować i przyprowadzić dla Izaaka przyszłą żonę, oblubienicę. On poszedł, on tak potrafił przedstawić swojego pana, że ta Rebeka, kiedy to usłyszała, kiedy zapytał jej, pójdziesz z tym człowiekiem? Bez wahania powiedziała, pójdę. Tak potrafił ten sługa przedstawić swojego pana. I to jest zadanie Ducha Świętego. Obyśmy i my potrafili, rozmawiając z ludźmi, tak przedstawić naszego pana, żeby ludzie mogli powiedzieć bez żadnego wahania, pójdę, chcę, ja też tego chcę. A więc Duch Święty chce nas przygotować na spotkanie oblubieńca. Czy myśl o tym, ponieważ mówimy o tym, że to będzie na pewno niedługo, wszystko na to wskazuje, kiedy myślisz o tym, czy myślisz o tym z radością, czy ze strachem? Gdyby to miało się wydarzyć teraz, gdyby to miało się wydarzyć jutro, jakie są twoje myśli? Czy cieszysz się, czy raczej lepiej niech nie przychodzi? A to może być w każdej chwili. I nie tylko to, że on może przyjść w każdej chwili, ale nie wiemy, co czeka kogo z nas. I dlatego prowadzenie Duchem Świętym dziecka Bożego jest właśnie po to, aby przygotować oblubienicę na spotkanie oblubieńca. I jeżeli ktoś dzisiaj jeszcze nie może powiedzieć, że cieszę się na ten dzień i chciałabym się spotkać, oczekuję tego, to dzisiaj jest czas, żeby to zrobić. Możesz powiedzieć Bogu, Boże, ja nie chcę żyć w niepewności. Chcę od dzisiaj należeć do Ciebie. Chcę być Twoim dzieckiem i chcę być prowadzony przez Ducha Świętego. A jeżeli w którymś z tych aspektów, o których mówiłem, widzisz, że Ci czegoś nie dostaje, to przyjdź z tym do Boga dzisiaj. Powiedz, Panie, Ty wiesz, że w tym uchybiłem, że tu Ciebie nie słuchałem, że nie ten głos zlekceważyłem. Pomóż mi, żeby to się więcej nie powtarzało. Chcę być prowadzony, chcę być prowadzona Twoim Duchem Świętym każdego dnia i w każdej okoliczności. A wtedy nasze życie będzie szczęśliwe i wtedy możemy powiedzieć każdego dnia na wieczór, Panie, jak to dobrze, że Ty mnie dzisiaj prowadziłeś. Jak to dobrze do Ciebie należeć. Amen.